starej leśniczówce, w samym sercu Europy. Z początku bez prądu i wody. Ponad 35 lat mieszkała niezwykła para. Simona Kossak i Lech Wilczek. Oboje byli przyrodnikami, do szaleństwa rozkochanymi w dzikiej naturze. Lech Wilczek. Moje życie z Simoną Kossak. Czyta Piotr Półtorak.
Simona Kossak postanowiła kiedyś zająć się pszczelarstwem. Nic dziwnego. Warunki przyrodnicze w rezerwacie prawie jak za Piastów i Jagiellonów, kiedy barci i lip w puszczy było wiele, sprzyjały takiemu przedsięwzięciu. Brakowało jej tylko pszczelarskiego sprzętu i doświadczenia. Kupiła u pasiecznika w Białowieży 4 ule z pszczołami. Przywiozła je konnym transportem na dziedzinkę i kazała ustawić pod dębami za niewielką łączką. Z braku ochronnej siatki spowiła się szczelnie w zabytkowe, brabanckie koronki swojej prababci i poszła zajrzeć do nowego nabytku. Pszczoły w jednym ulu były wyjątkowo wojownicze. Brabanckie koronki się poluzowały. Nie było żartów. Wracała biegnąc przez łąkę w chmurze pszczół. Koronki wiuwiały za nią. Kilkanaście żądeł dosięgło celu. Zraziła się do pszczół na zawsze. Nie był to lęk, raczej trwała uraza, że ją, tak bardzo życzliwą i tolerancyjną wobec innych istot, bez dania racji tak brutalnie potraktowały. Pszczoły po prostu przestały dla niej istnieć. Na strychu i w dziuplach drzew na dziedzińce co roku budowały gniazda szerszenie. Niepokojone w bliskim sąsiedztwie swych siedzib atakowały bez pardonu. Były potencjalnym zagrożeniem, o wiele większym niż pszczoły. Fachowa literatura podaje, że 7 szerszenich urządleń może zabić konia. Zostawialiśmy gniazda w spokoju, a ich mieszkańcy nas. Szerszenie jako jedyne spośród różnych os są aktywne całą dobę. W ciepłe noce, zmylone światłem lamp, często wlatywały do mieszkania przez uchylone okna. Otumanione obijały się o sufit. Odbite spadały byle gdzie, czasem na nasze głowy. Simona znosiła to bez większych emocji, ale w sporej pasiece, którą z czasem urządziłem na dziedzińce, nigdy nogi nie postawiła. Warzywa, grzyby, maliny, czereśnie, 3-metrowej wysokości słoneczniki wybujały na żubrzym nawozie, mleko i jajka świetne w smaku. Wszystkiego pod dostatkiem. Tylko dni za krótkie i portfele za cienkie. Przerośnięty dziką roślinnością maliniak owocował wprawdzie słabiej, za to w dwójnasób aromatycznie. Malinobranie było zazwyczaj domeną Simony. Do mnie należało przygotowanie kosą do cięcia krzewów kilku głównych przecinek, dzięki którym gąszcz stawał się z grubsza dostępny. W lipcowe upały zbieranie malin bywało uciążliwe. Pot oblewał z braku przewiewu, dokuczały bąki, komary i pokrzywy. Simonka zabierała się do pracy wprawdzie w spodniach, ale w zwiewnej bluzeczce, a co gorsza, w ażurowych, urągających obecności żmij sandałkach. Była zdania, że jeśli najpierw trochę pohałasuje kijkiem po krzakach, ostrożne żmije czmychną. Przez wiele lat miała rację, aż w końcu trafiła się żmija ostrożna inaczej. W maliniaku zamarłe pędy zostawione ze względu na gniazdujące ptaki wespół z pędami owocującymi tworzyły splątane piętra i sklepienia. W pewnej chwili sprężysta struktura cząstki malinowej dżungli została naruszona. Uwolnione gałęzie śmignęły w górę, a wraz z nimi wyprysnął tuż przed twarzą Simony efektowny zawijas ciała okazałego żmijska. Przytajone dotąd w bezruchu przeleciało jej nad głową, zsunęło się po plecach i spadło tuż obok prowokująco bezbronnych pięt. Dopiero wtedy jadowite stworzenie uznało za stosowne szybko się oddalić. To emocjonujące wydarzenie było jednym z wielu dowodów na to, że nasze żmije wcale nie tęsknią za tym, żeby wbijać w ludzkie ciało swoje jadowe zęby. Żyją skrycie, lubią godzinami wygrzewać się na słońcu w bezpiecznych miejscach. Polują na drobne zwierzęta, między innymi na myszy. Jednym słowem, robią co mogą, żeby sobie zapewnić błogi spokój. Lata na dziedzińce nie zawsze były tłuste. Ratowaliśmy nasze budżety na różne sposoby. Simona kilka lat z rzędu spędzała urlopy pracując u właściciela wielkiego sadu w Niemczech. Zbierając i sortując jabłka. Zarabiała w przeliczeniu 4-krotnie więcej niż w Polsce jako docent. Z grubsza ciosany Bauer sadownik nie miał wyższego wykształcenia, ale zatrudniał ekonomistkę i prawnika. Pomagali mu racjonalnie i bezpiecznie gospodarować. W czasie zbioru jabłek pracowało u niego kilkunastu przyjezdnych robotników różnych nacji. Szanował pracowitość. Jego córka jeździła Mercedesem obrządzać krowy. Wkrótce docenił jak zawsze szybką, dokładną i rzetelną w pracy Simonę. Po każdym pobycie dostawała sowitą premię i zaproszenie na następny sezon. Praca wcale nie była lekka. Najgorsze, że zaczynała się bardzo wcześnie. Simona z natury niewczesnoranny ptaszek w późniejszych latach wspominała z dreszczykiem chłód, szron, zgrabiałe palce w październikowe poranki w sadzie. Za to po pracy czuła się jak królewna. Mieszkała w niedalekim sąsiedztwie sadu u zaprzyjaźnionego niemieckiego małżeństwa. Ernest zajmował się produkcją żaglówek, a Luisa komfortowo urządzonym domem. Gościli Simonę serdecznie, jak członka rodziny. W dodatku z kurtuazją należną wnuczce słynnego w Niemczech malarza batalisty Wojciecha Kossaka. W niedzielę i święta obwożono ją luksusowym samochodem, pokazując rozmaite atrakcje regionu. Ja tymczasem, ponieważ wpływy z honorariów autorskich nie pokrywały kosztów utrzymania i wydatków związanych z pracą nad nowymi albumami, postanowiłem zająć się o wiele bardziej rentownym rolnictwem. Zdałem odpowiednie egzaminy i otrzymałem legitymację wykwalifikowanego rolnika. Był to wówczas warunek kupna gruntu i przydziałowego traktora. Sprzedałem dom pod Warszawą, zainwestowałem pieniądze i po paru latach stałem się posiadaczem 16 hektarów ziemi i 250 owiec. Zanosiło się, że to wystarczy na finansowanie twórczej harówy. Marzyłem, żeby Simona przestała jeździć na te wyczerpujące saksy. Myślałem też o własnym wydawnictwie. Niestety, dość długo trwająca owcza hossa niespodziewanie zamieniła się w zapaść. Ceny owiec i wełny drastycznie spadły, a podatki trzeba było płacić. Co gorsza, w praktyce okazało się, że rentowne rolnictwo, a szczególnie hodowla, są tak energo i czasochłonne, że zagarniają człowieka na własność. Nie da się tego połączyć z absorbującą pracą twórczą. Postanowiliśmy z Simoną zakończyć agrarną przygodę, w której dzielnie pomagała. Większą część ziemi odkupiło Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Profitem było to, że malowniczo położone rozległe pastwisko owiec odziedziczyła jako świetny, spokojny łowiecki rewir gniazdująca rokrocznie obok w lesie para rzadkich orlików. Liczyło się też to, że miejsce nazwano Wilczkowe Łąki.
Był to fragment książki Lecha Wilczka Moje życie z Simoną Kossak. Czytał Piotr Półtorak. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Marginesy oraz Polskie Radio Białystok.